Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyród-Wiśniewska. Witam w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Tematem naszej dzisiejszej audycji jest jubileusz 50-lecia powstania, no i działalność Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, a także Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. Ten jubileusz pod hasłem Droga Witosa. O tym będziemy rozmawiać już za moment. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura dziś o Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, które to obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia powstania. W naszym studio zawitali goście Marcin Borys, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A także Janusz Skicki, kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, to oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
A skoro jubileusz, to jest to najlepsza okazja, żeby sięgnąć pamięcią wstecz. No i żebyśmy porozmawiali przez moment o okolicznościach powstania tego muzeum. Tutaj trzeba nadmienić, że szczególną rolę w tym procesie odgrywa rodzina Wincentego Witosa.
To prawda, w tym roku obchodzimy okrągły jubileusz 50-lecia powstania muzeum, które ma ze sobą no, fenomenalną historię. I to 50-lecie tak naprawdę, które teraz będziemy obchodzić, nie wskazuje na to, żeby muzeum miało tylko to 50 lat, ponieważ idea powstania muzeum jest o wiele starsza niż to 50-lecie. To po śmierci Wincentego Witosa, który zmarł w 1945 roku, zrodziła się właśnie ta idea wśród rodziny Wincentego Witosa, wśród jego współpracowników, żeby powołać takie muzeum, żeby powstało muzeum pamiątek właśnie po nim.
I ta idea musiała poczekać 30 lat na realizację.
I ta idea musiała poczekać 30 lat z powodów tutaj politycznych przede wszystkim, w jakich znalazła się Polska po 1945 roku.
Zazwyczaj czeka się na lepszy moment w takiej sytuacji. Zastanawiam się, na ile lata 70. były tym lepszym momentem dla postaci, dla pamięci o Wincentym Witosie.
Te próby powołania muzeum, no było ich kilka przynajmniej, bo w latach 60. trzeba o tym wspamiętać, że współpracownicy Witosa, ludzie, którzy znali, pamiętali go jeszcze, jak ich rodzina w Wierzchosławicach, oni cały czas spotykali się, te spotkania na grobie jego, spotkania w jego gospodarstwie, gdzie mieszkała jego córka, gdzie przebywała jego wnuczka. To było miejsce, gdzie ci ludzie ożywiali pamięć o Wincentym Witosie. Nie mogli tego robić w sposób legalny, więc te spotkania tam miały charakter półlegalny. I przy każdej kolejnej odwilży, która powstawała w Polsce, oni próbowali te wartości, te idee Witosa przemycać różnymi drogami, żeby ta pamięć o Witosie żyła, bo w latach 50. nie mówiono o Witosie. To był okres stalinizmu, to były trudne czasy dla Polski i ta pamięć o Witosie no, gdzieś zaginęła. I tak naprawdę lata 60., 70., kolejna odwilż polityczna w Polsce, zbrodnie na Wybrzeżu w grudniu 70. roku doprowadziły do tego, że coraz odważniej można było mówić w Polsce o Witosie i podejmować pewne kroki, pewne działania, które miały zbliżyć do tego, żeby tą pamięć przywrócić, żeby powstało muzeum, żeby powstało wiele innych inicjatyw. I to wszystko miało swój początek właśnie w Wierzchosławicach.
Mówimy, przypomnę, o przywódcy Ruchu Ludowego, o mężu stanu, o trzykrotnym premierze w czasach II Rzeczypospolitej. Pytanie, co wtedy było z tych rzeczy materialnych po Wincentym Witosie zachowane? Znaczy, jaki był też stan zachowania samej Witosówki? No i pytanie, czy w skład muzeum wchodzi także ten dom czy chałupa bardziej byśmy powiedzieli, kryta strzechą, jeżeli dobrze pamiętam, w przysiłku Dwudniaki.
Tak, zgadza się. No, początki muzeum były niesłychanie trudne, ponieważ trzeba pamiętać, że cała ta zabudowa to było gospodarstwo. Gospodarstwo składał i to był rolnikiem, więc były stajnie, stodoły, dom mieszkalny. I tam po jego śmierci mieszkała córka ze swoimi dziećmi. I dopiero w latach 60. zaczęto pierwsze drobne remonty. W 77. roku był taki pierwszy poważny remont, gdzie zaadoptowano stajnię, byłą stajnię na salę wystawową. Po śmierci córki Witosa, kiedy jej dzieci zdecydowały się, że tam powinno znajdować się muzeum, zaczęto starania o pozyskiwanie środków na kolejne drobne remonty. I te remonty tak naprawdę trwały 30-40 lat. Ostatnie zakończono w latach 95-97. Konserwacją objęto całą, można powiedzieć, tą spuściznę materialną po Wincentym Witosie, która znajduje się w Wierzchosławicach. A więc dom mieszkalny, stodoły, stajnie, spichlerz i również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, bo chcę o tym podkreślić, że przy muzeum zaraz od jego powstania ukształtowało się stowarzyszenie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, które wspierało swoją działalnością pracę muzeum. I to dzięki tym ludziom zaangażowanym w stowarzyszeniu udało się wykupić z rąk prywatnych dom rodzinny Wincentego Witosa. Ten dom stary, w którym Witos się urodził, który spędził dzieciństwo. Dom znajduje się w Przysiłku Wierzchosławic Dwudniaki. On był w rękach prywatnych. Takie koleje losu, taka była historia. I w latach 73 roku stowarzyszenie wykupiło ten dom. Jednak nie mogło go nabyć na własność ze względu na problemy, które stwarzała ówczesna władza. Został on przepisany dla prawnuka Wincentego Witosa, pana Marka Sztajndla, i on był jego prawnym właścicielem przez kolejne 30 lat. Chodziło o to, żeby nie prowokować władzy takimi działaniami. I dopiero w 2012 roku pan Sztajndl z powrotem formą darowizny przekazał ten dom rodzinny stowarzyszeniu, które zabiegało środki ministerialne, żeby ten dom utrzymać, wyremontować dla przyszłych pokoleń, i on jest teraz w dość dobrym stanie zachowany. Natomiast tak jak i nowa zagroda, i stara zagroda tworzą całość, jest to udostępnione dla turystów. My jako pracownicy Wierzchosławickiego Oddziału dbamy o to, żeby te zabudowania służyły.
Od jak dawna objęło swoją opieką to właśnie muzeum, Muzeum w Wierzchosławicach, Muzeum Okręgowe w Tarnowie?
Na początku Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach nie podlegało Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Wynikało to z podziału administracyjnego kraju. Początkowe pierwsze kilka lat działalności, merytorycznie, podkreślam merytorycznie, muzeum podlegało Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa i Muzeum Etnograficznemu w Krakowie. Dopiero ta reforma z roku 1975 spowodowała, że Muzeum Wincentego Witosa trafiło pod kuratelę Muzeum Okręgowego w Tarnowie, no i tak pozostaje do dnia dzisiejszego. Właśnie jest to jeden z oddziałów tarnowskiego muzeum. Nasze muzeum ma ogólnie 11 lokalizacji. Tu przede wszystkim w Tarnowie, na rynku, muzeum etnograficzne, ale właśnie jednym z naszych takich bardzo ważnych oddziałów jest właśnie Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, którego teraz jubileusz obchodzimy.
To współczesne muzealnictwo bardzo mocno różni się od tego sprzed lat. To rzecz, która ciągle się zmienia. No pytanie więc, jak zmieniło się przez te 50 lat Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach?
Początkowo celem muzeum było zachowanie tej spuścizny po Wincentym Witosie, zachowanie tych pamiątek, gromadzenie ich w jednym miejscu, propagowanie postaci Wincentego Witosa. Z biegiem lat jednak te funkcje muzeum ulegają nieco zmianie i w tej chwili działalność Muzeum Wincentego Witosa jest bardzo rozległa. Tu trzeba pamiętać, że z jednej strony jest to w dalszym ciągu gromadzenie pamiątek historycznych, gromadzenie zbiorów. Tu chciałbym tak podkreślić, że taki zbiór różnego rodzaju pamiątek, fotografii, dokumentów, ale takich też realiów historycznych, sprzętów, narzędzi powiązanych bądź z Wincentym Witosem, bądź z jego rodziną, bądź też powiązanych w jakikolwiek sposób, na przykład z wsią galicyjską, no, z której Wincenty Witos wyrósł, to jest ponad 3,5 tysiąca. Ponad 3,5 tysiąca obiektów. Tych obiektów regularnie nam przybywa, bo to jest też muzeum, jak gdyby zabiega, tutaj pan kierownik też mocno zabiega o pozyskiwanie nowych obiektów do zbiorów. To jest gromadzenie właśnie zbiorów, ale to jest właśnie popularyzacja postaci Witosa, popularyzacja tej działalności chłopskiej, tego ruchu ludowego, który jak gdyby tu ma swoją kolebkę. To jest także działalność edukacyjna. Bardzo ważny wymiar działalności Muzeum Okręgowego w Tarnowie, w tym Muzeum Wincentego Witosa. Na miejscu są prowadzone zajęcia dla uczniów, zarówno dotyczące postaci Witosa, jak i właśnie życia na wsi, tych dawnych lat życia na wsi galicyjskiej, więc one cieszą się dość sporym powodzeniem.
Czyli mamy także dość mocny profil etnograficzny.
Tak, tak, również właśnie profil etnograficzny. Tutaj mamy przykłady narzędzi, sprzętu właśnie ukazujące, jak wyglądała ta wieś, no już ponad, dobrze ponad 100 lat temu. Tu też chciałbym zasygnalizować takie inne formy działalności, bo to jest współpraca z różnymi instytucjami, przygotowywanie wystaw, przygotowywanie publikacji. Ostatnio choćby bardzo ciekawy udział pracowników Muzeum Wincentego Witosa w powstaniu komiksu wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej Wincenty Witos, poświęconego postaci Wincentego Witosa jako akurat w tym przypadku premiera rządu roku 1920, czyli w tym najbardziej burzliwym okresie, kiedy groziło nam nawała ze wschodu w postaci inwazji bolszewików. Także jest to kolejny ciekawy przykład. Tutaj właśnie też wkład naszych pracowników jest no, widoczny, zauważalny.
Ta działalność jest, ja tylko tutaj jeszcze dodam parę słów do słów pana dyrektora. Ta działalność jest, jak pan dyrektor wspomniał, wielowymiarowa i trzeba też wspomnieć o współpracy ze szkołami imieniem Wincentego Witosa, których w Polsce jest ponad 70 i to jest fenomen, bo te szkoły zawsze, większość tych szkół, które są na województwach ościennych, zawsze pierwsze klasy odwiedzają to muzeum. My proponujemy tutaj szereg różnych zajęć dla nich.
A czy ja dobrze kojarzę, że wcześniej odbywały się zjazdy tych szkół? Państwa?
Tak, była taka forma jeszcze w latach 2000, początkiem, że te szkoły gromadnie przyjeżdżały do muzeum w takich formach zjazdu, one się poznawały, to były takie ciekawe formy działalności w Centrum Kultury w Wierzchosławicach, dawnym Uniwersytecie Ludowym, tam zawsze gościliśmy te szkoły i organizowały się konkursy tematyczne, konkursy historyczne i to była szansa na poznanie się tak naprawdę, za zaciśnienie współpracy między tymi szkołami. No, głównie to jest adresowane do szkół podstawowych, bo ich jest najwięcej.
To jest jasne, że uczniowie odwiedzają to muzeum, które ma ogromną wartość przede wszystkim historyczną, ale kto jeszcze was odwiedza?
No.
Jesteście jedyną taką placówką w kraju, jeżeli chodzi o zachowanie pamięci o Wincentym Witosie.
Tak, to jest dość takie osobliwe muzeum, ponieważ na mapie powiatu tarnowskiego nie ma ich wiele. To jest Muzeum Ojca Niepodległości przede wszystkim, bo odwiedzają go sympatycy, szeroko można powiedzieć, sympatycy ruchu ludowego, można powiedzieć osoby prywatne, politycy, premierzy. To jest taka ciągłość. Zawsze, gdy ktoś ważny jest w okolicach Tarnowa, Wierzchosławic, przyjeżdża do Wierzchosławic na grób Witosa, odwiedzi jego muzeum, to bardzo motywuje. To ja pamiętam, pracuję już kilkanaście lat w muzeum i pamiętam wiele, wiele osób, które odwiedzało polityków, przedstawicieli głów państwa polskiego, premierów, prawda, to ma naprawdę bardzo szeroki wymiar.
Przed nami wielkie świętowanie tego jubileuszu 50-lecia powstania Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Powiedzcie bardzo proszę, co będzie się działo, na co powinniśmy się przygotować?
Jubileusz ma to do siebie, że jest wydarzeniem, które służy przede wszystkim docenieniu, upamiętnieniu osób, które wniosły największy wkład w powstanie, w funkcjonowanie zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Na pewno takiemu upamiętnieniu tych osób zasłużonych będzie służyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, co jest przewidziane właśnie w Muzeum Wincentego Witosa, tablicy, która będzie przypominała nazwiska tych osób, tych postaci, które wniosły największy wkład w powstanie muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. Będzie też podczas spotkania właśnie w Wierzchosławicach odbędzie się prezentacja publikacji, która przybliży właśnie to 50 lat działalności muzeum, więc to też jest taka forma upamiętnienia. Oczywiście tutaj zapraszamy na te uroczystości. Jednym z punktów będzie też otwarcie nowej wystawy do braci Włościan, która jak gdyby uzupełni tą ofertę wystawienniczą, ekspozycyjną, która już do tej pory funkcjonuje, istnieje właśnie w zagrodzie Wincentego Witosa.
Wytłumaczmy bardzo proszę, skąd to hasło Drogą Witosa?
Chodzi tutaj o to bardziej taką symboliczną, ideową drogę, którą Witos prowadził chłopów do wolnej, niepodległej Polski. I po jego śmierci była grupa odważnych ludzi, którzy podążali tą drogą. Ci ludzie po 1945 roku odważyli się spróbować przywrócić pamięć po Wincentym Witosie. Niestety system ówczesnej władzy spowodował to, że większość z nich znalazła się w więzieniach, wybrała emigrację. Tak naprawdę nieliczni, skupieni przy Wierzchosławicach, przy Muzeum Witosa, połączeni z rodziną Wincentego Witosa, kontynuowali tą drogę. Nie przestraszyli się represji, nie przestraszyli się ówczesnych władz, szli odważnie i doprowadzili do tego. Później powstało muzeum w 1972 roku, później zaczęły się szkoły Witosa gdzieś powstawać, ktoś nadał imię ulicy Wincentego Witosa, znowu gdzieś w Polsce odsłonięto po pierwsze pomnik w Warszawie w 1985 na Placu Trzech Krzyży, w Tarnowie w 1987 roku na Placu Drzewnym mamy pomnik Witosa. To wszystko jest zasługa tych ludzi skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, rodziny Wincentego Witosa i muzeum.
Podążających drogą Wincentego.
Cały czas, cały czas.
To już konkretnie, od czego zaczynamy świętowanie?
Tak, 11 września, niedziela, o godzinie 11 w kościele parafialnym w Wierzchosławicach, tradycyjna msza święta, właśnie w intencji zmarłych założycieli Muzeum Wincentego Witosa i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, a później od godziny 13 już uroczystości w samej zagrodzie Wincentego Witosa i tutaj, no oczywiście część oficjalna, ale tak jak wspomniałem, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, prezentacja publikacji, występy artystyczne, także myślę, że dosyć ciekawe przedsięwzięcie i serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy oczywiście. Przed nami, przypomnę, jubileusz 50-lecia powstania Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Wielkie świętowanie już w najbliższą niedzielę. Nasze studio odwiedzili dziś Marcin Borys, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz Janusz Skicki, kierownik Muzeum Wincentego Witosa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się.
Ale to jeszcze nie koniec naszej audycji. Po przerwie przeniesiemy się już bezpośrednio do Wierzchosławic.
Regiony kultury.
Regiony kultury poświęcamy dziś jubileuszowi 50-lecia Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Do domu rodzinnego, wybitnego polityka zaprosili nas Marek Sztajndel, prawnuk Wincentego Witosa i Janusz Skicki, kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.
Takie reprezentacyjne miejsce w domu mieszkalnym Wincentego Witosa, jego gabinet, miejsce, gdzie podejmowano kluczowe decyzje w sprawach historii. Tu spotykali się wielcy przywódcy, ówczesne elity II Rzeczpospolitej, tutaj zwykli chłopi, no i przede wszystkim rodzina, bo musimy pamiętać, że ten dom i całe to gospodarstwo to był dom rodzinny Wincentego Witosa, jego żony, jego córki. A tu znajdujemy się w tym momencie w gabinecie trzykrotnego premiera Polski, przywódcy chłopskiego Wincentego Witosa. Biurko to oczywiście z epoki, tak jak wszystkie przedmioty tutaj, wszystkie meble, wszystkie pamiątki po Wincenty Witosie. Na biurku znajdują się dokumenty należące do Witosa. Można zobaczyć tutaj legitymację posła Witosa, można zobaczyć jego rękopis, pamiętników, które pozostawił po sobie, portfel z pieniędzmi, nawet nici, igły, to zawsze miał przy sobie Witos. Na każdą ewentualność był przygotowany notatnik, karty z czasów okupacji niemieckiej, dowody tożsamości. Jeden na prawdziwe nazwisko, drugi na fałszywe. Witos był objęty akcją przerzutową do Londynu. Miał udać się na emigrację. Dokumenty były przygotowane na fałszywe nazwisko Józef Nowak.
W centralnej części tego pomieszczenia oczywiście stół, a na tym stole wyeksponowane ogromne albumy, bo są i albumy dotyczące uroczystości pogrzebowych Wincentego Witosa, ale również zajrzyjmy do środka.
Tak, ale i nie tylko
z marszałkiem
pogrzebowych. Oczywiście są tu zdjęcia, które ukazują całą drogę polityczną Wincentego Witosa jako trzykrotnego premiera z głowami państwa, z prezydentem Wojciechowskim, z marszałkiem Piłsudskim, z politykami, zdjęcia, które ukazują ruch ludowy prezesa Witosa jako prezesa Stronnictwa Ludowego, którym był współtwórcą, ale też mamy tutaj albumy z życzeniami imieninowymi do Witosa. z listami, którzy pisali chłopi do niego. Tutaj przyjaciele, najbliżsi chłopi przede wszystkim składali życzenia Witosowi. Trzeba pamiętać, że Witos 5 lat swojego życia spędził na emigracji politycznej w Czechosłowacji. I tam najczęściej były wysyłane te laurki.
Gdzie jeszcze zajrzymy? Odznaczenia w takim razie. No tak. Wielki polityk to
wielki
i odznaczenie.
I odznaczenia, zgadza się. No, najwyższe polskie odznaczenie tutaj można zobaczyć. Order Orła Białego składa się z dwóch części. Jest gwiazda, którą przypina się zawsze na pierś, i wstęga, którą się zakłada tutaj na kark. Najwyższe polskie odznaczenie. Witos otrzymał go w 21 roku, będąc premierem tego rządu obrony narodowej. Za rok obchodzimy stulecie cudu nad Wisłą. Witos był wtedy tym premierem, który doprowadził do tego, że no, ogromna część chłopów stanęła w obronie ojczyzny pod Warszawą w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Najwyższe polskie odznaczenie otrzymał z rąk naczelnika państwa. Tutaj jest dyplom nadania tego orderu Orła Białego, podpisany przez ówczesnego marszałka Sejmu Trąbczyńskiego jeszcze. No jedyny taki order, no, w promieniu można powiedzieć 200 kilometrów, tutaj najbliższy chyba w Warszawie można obejrzeć. No i mniejszej rangi odznaczenia Krzyż Grunwaldu, to już pośmiertnie była dekorowana trumna, i Gwiazda Rumuńska, to jest odznaczenie, który otrzymał Witos w 1923 roku od króla Rumunii, Ferdynanda, który był wtedy z wizytą dyplomatyczną w Polsce, i Witosa taką gwiazdą Rumunii odznaczył. Tutaj też ciekawa anegdota. Witos z tym się wiąże, z tym odznaczeniem, bo Witos był politykiem, który cechował się tym, że nigdy nie zmieniał swojego stroju. Zawsze wyglądał tak samo. To znaczy jego styl to był garnitur, biała koszula bez krawata i wysokie buty z kaloszami. Wypadało w niektórych sytuacjach, no, jako premier, żeby nosił się po prostu no, bardziej dystyngowanie. Tak mu zarzucano nieraz w kuluarach sejmowych, że za Witos nosi się po chłopsku. I z wizytą, kiedy król Rumunii w 23 roku odwiedził Polskę, nakłoniono Witosa jeden jedyny raz, żeby przebrał się w taką orientalną czamarę.
Czamara wykonana, no, bardzo ładna, z wełny, bardzo takiej wysokiego gatunku. Z tego, co nawet potem można zobaczyć w przekazach medialnych z tego okresu, to właśnie była no, spora sensacja Witos w tej czamarze, bo prasa, jak się okazuje, nie tylko obecnie zwraca bardzo uwagę na temat ubiorów osób, których nazywamy dziś celebrytami, ale i wówczas tym się interesowano, i właśnie przed wizytą tego króla rumuńskiego prasa spekulowała, no jak też Witos będzie wyglądał i w co on się ubierze, no bo przecież jednak protokół dyplomatyczny ma pewne wymagania. No i właśnie wtedy pojawiła się ta czamara. Nie wiemy, kto był tutaj, kto się zajmował tym tak zwanym PR-em w tym czasie i kto podsunął Witosowi ten pomysł, no ale w każdym razie Witos, mimo że potem był chwalony za ten wygląd, bo on był rzeczywiście był oryginalny, no to on potem ponownie tej czamary nie włożył. A jeszcze jak tu kolega wspomniał o tym, że właśnie to był taki wyjątkowy przypadek, że Witos wyglądał trochę inaczej. Jeśli chodzi o ubiór, no to jeszcze można wspomnieć, że też jeden jedyny raz miał koszulę z krawatem na sobie, a to z kolei stało się, to miało miejsce chyba w okresie I wojny światowej, chyba to był rok 1915, kiedy Witos z Włodzimierzem Tetmajerem w Szwajcarii złożyli wizytę Henrykowi Sienkiewiczowi. Henryk Sienkiewicz wtedy już podupadły na zdrowiu, angażował się bardzo w pomoc Polakom, tym, którzy tutaj no, cierpieli z uwagi na walki zbrojne toczące się na terenie Polski i na terenie Galicji w dużej mierze, prawda? No i właśnie Włodzimierz Tettmajer uznał, że no nie wypada, żeby Witos się tam pojawił u Sienkiewicza też tam w koszuli bez krawata. I sam osobiście, ponieważ Witos nie umiał sobie krawata zawiązać, potem on to wspomina w swoich pamiętnikach, że właśnie Włodzimierz Tettmajer mu ten krawat założył, ale potem jak tylko wyszli od Sienkiewicza i udali się na dworzec, to natychmiast ten krawat zdjął.
Co jeszcze przekuje na pewno naszą uwagę?
Na pewno testament Witosa, ostatnie jego postanowienie napisał w 1942 roku, więc w czasach okupacji, kiedy był w rękach Niemców przetrzymywany w różnych ośrodkach odosobnienia. Witos był izolowany przez cały okres okupacji. Napisał testament swój, testament, nie polityczny testament, ale taki osobowy.
To, co chyba trzeba podkreślić, Witos urodził się tutaj w Wierzchosławicach pod Tarnowem i absolutnie chciał być tutaj też pochowany. Oczywiście ta prośba została spełniona.
Zgadza się i w tym testamencie jest to zaznaczone. Wyraźnie Witos zaznaczył, że chce być pochowany wśród swoich, właśnie tu, w Wierzchosławicach. I tu znajduje się jego grób na cmentarzu, kaplica. Cmentarna na cmentarzu wierzchosławickim. Przechodzimy dalej.
Gabinet, a z gabinetu?
No, z gabinetu oczywiście sień.
Sień.
Długa sień i no tutaj mamy w sieni no, te nieodłączne atrybuty Witosa, dzięki którym był rozpoznawalny. Buty oczywiście z cholewami wysokie, oficerki, kapelusz i aktówka, no i jego laski drewniane, jedna w stylu zakopiańskim, druga taka bardziej pospolita. Do ściągania tych butów używano takich właśnie drewnianych psów. To się nazywa to urządzenie piesek, żeby łatwo można było zdjąć takiego buta w cholewie. To zahaczano go właśnie o piętę i mocno ściągano. To akurat jest taka forma tego mniejsza, tego pieska. Można zabrać było go w podróż, złożyć i na pewno służył. A tutaj jest taki już stacjonarny ten pies, który był zawsze tutaj w sieni. Zapraszam do pokoju córki Witosa. Jedyne dziecko, które miał Wincenty Witos, jego córka Julia. Tutaj pokój wraz z mężem, portrety, łóżko urządzone w lat 30. Taka trochę secesja, pamiątki rodzinne.
Co tutaj się zachowało?
No tu są portrety fotograficzne mojej babci Julii i jej męża Gustawa Stawarza. Tu na szafkach nocnych budzik, którego używano wówczas, tutaj z kolei okulary. Jeśli chodzi o tą drobną tutaj półeczkę, to tu znajduje się dowód pobytu mojej babci w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen od roku 1944 do wyzwolenia. Otóż moja babcia, która była obowiązana w okresie, kiedy jej ojciec, czyli Wincenty Witos, był już wyraźnie schorowany i Niemcom nie udało się nakłonić go do tego, żeby on utworzył jakiś rząd kolaboracyjny tutaj, no to w końcu Niemcy odesłali go tutaj do Wierzchosławic. Miał tutaj przebywać w areszcie domowym, a moja babcia była obowiązana składać co jakiś czas raporty. No i tu jednak Witos został potajemnie z Wierzchosławic w roku 1944 wywieziony. Babcia jeden czy drugi raz będąc na gestapo informowała, że Witos przebywa. Niemniej jednak ktoś musiał donieść, że jest to nieprawda. I wówczas babcia została aresztowana w odwet za to, że dopuściła do tego, że Witos został stąd wywieziony. No i dopiero po powrocie tutaj do Polski, kiedy znowu spotkała się ze swoim ojcem, on się dowiedział o tym, że ona przebywała w obozie koncentracyjnym. I tutaj jest właśnie ta legitymacja, czy powiedzmy dokument, który potwierdza jej pobyt. No on jest oczywiście bardzo zniszczony, no niemniej jednak jest oryginalny.
Opuszczamy teraz ten pokój i przechodzimy, to jest pokój żony Witosa,
tak,
Katarzyny Witosowej.
Katarzyna Witosowa, małżonka Wincentego Witosa, jej pokój. Fotografie rodzinne. córka Witosa.
Portrety.
Tak, Julia i jej dzieci.
To jest moja mama, Joanna, a to młodszy brat mojej mamy, Wincenty Stawarz, czyli mój wujek.
I wracamy do sieni.
Wracamy do sieni.
Piec chlebowy w sieni. Kuchnia.
Mała makata, gdzie dobra gospodyni waży, tam się zawsze dobrze darzy. No właśnie.
Dobra gospodyni była, małżonka Wincentego Witosa taką właśnie gospodynią była i tak była tutaj odbierana w Wierzchosławicach przez sąsiadów. Dobrze prowadziła to gospodarstwo, zresztą przez wiele lat sama. Wincenty Witos jako polityk przebywał często w Warszawie, wyjazdy, 5 lat na emigracji w Czechosłowacji, więc ona tak naprawdę z córką prowadziły to gospodarstwo. Kuchnia nie jest zbyt duża, ale wszystko, co potrzebne w gospodarstwie domowym, możemy tutaj znaleźć. Tak, przejdziemy do ogrodu. Jesteśmy na podwórku. Wychodzimy z domu. Układ tutaj tych wszystkich budynków tworzy czworokąt foremny. Jest to bardzo przemyślana zabudowa. Wszędzie do każdego z budynków mamy blisko dom. Stajnia dawna, stodoła, piwniczka i taka mała stodółka, spichlerz. To te zabudowania tworzą właśnie gospodarstwo Wincentego Witosa.
Ogród tutaj ma powierzchnię około hektara i w jego jednej części, tej takiej przydomowej, znajdują się jeszcze drzewa owocowe sadzone przez Wincentego Witosa. To są przede wszystkim jabłonie. Ja z okresu swojego dzieciństwa i młodości pamiętam, że no są to jabłonie, których, nie wiem, trudno mi powiedzieć, to nie jest, powiedzmy, zakres moich zainteresowań, ale to są stare odmiany, które na przykład moja babcia i mama sobie bardzo ceniły jako bardzo dobre jabłka do różnych przetworów. Wiem, że tutaj nawet przyjeżdżaliśmy specjalnie z Krakowa po te jabłka i mama rozdawała je wśród znajomych, bo bardzo wszystkim smakowały. No dzisiaj zdaje się już tych odmian nie ma, także to jeszcze tym bardziej te drzewa są, no można powiedzieć, cenne, aczkolwiek już one no, swoje lata mają i mimo, że są konserwowane i przycinane, no to jednak no, czas robi swoje i no, nie wiem jeszcze jak długo będą mogły tutaj po prostu istnieć, ale no, robimy wszystko, żeby jak najdłużej.
Teraz przejdziemy do kolejnego budynku, do dawnego spichlerza. Obecnie jest tutaj wystawa sztandarów ruchu ludowego ze wszystkich okresów organizacyjnych partii, jaką było Stronnictwo Ludowe. To jest tutaj, można powiedzieć, druga taka kolekcja w Polsce sztandarów ruchu ludowego. Pierwsza znajduje się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Kolekcja składa się z około 60 sztandarów. Wszystkie sztandary przedwojenne. Niestety tutaj możemy ze względu na brak miejsca pokazać jedynie ich część. Udaje nam się co jakiś czas poddać co niektóry sztandar konserwacji. Kilka lat temu ten sztandar Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, partii, którą Witos założył, której był prezesem przez wiele lat, najcenniejszy w naszych zbiorach z 1928 roku, udało się odnowić. Przedstawi on wizerunek siewcy, chłopa siejącego zboże na obraz olejny na sztandarze. Taka ciekawostka i tutaj słowa z wiersza Kazimierza Przerwy Dittmajera, takiego mniej znanego pod tytułem Polska.
Nie karabela, nie buława złota, lecz półkę na roli chłopa i grzmot młota.
Tak, słowa te właśnie odzwierciedlają tą pracę, ciężką pracę chłopa na roli w gospodarstwie.
Powiedzmy jeszcze, bo to jest wręcz, mam wrażenie, mityczny obraz Witosa. My tak sobie go wyobrażamy, że nawet kiedy on przyjeżdżał z Warszawy, to szedł najpierw do pola, najpierw oporządzał cały inwentarz. Wręcz takie mam wrażenie mityczne wyobrażenie Wincentego Witosa.
No ale jednak jest to prawda, bo To potwierdzają tutaj no, mieszkańcy Wierzchosławic, którzy to widzieli i potem takich różnych rozmowach, które jeszcze były przeprowadzane przez jakiś czas po śmierci Witosa, żeby tu powiedzmy no, zachować jakieś wspomnienia o nim, to te osoby to potwierdzają, że Witos w ogóle uważał, mimo że miał tutaj pomoc w postaci właśnie jakichś tak zwanych parobków, którzy tutaj pomagali Katarzynie, jego żonie w prowadzeniu tego gospodarstwa i te prace takie polowe wykonywali, to jednak jak Witos miał tylko taką możliwość, no to takie prace podejmował. To zresztą on nawet o tym wyraźnie mówił, że to pozwalało mu, że tak powiem, odreagowywać te wszystkie, dzisiaj nazywamy to stresami, prawda? To mu pozwalało ta możliwość tego powrotu do pracy na roli dla Witosa była no niezwykle ważna i sprzyjała temu, żeby on powiedzmy zachowywał tą swoją równowagę, tą swoją zdecydowaną postawę w tych różnych trudnościach, jakie go spotykały.
To była audycja Regiony Kultury, w której dziś rozmawialiśmy o Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, a także gościliśmy w jego wnętrzach. Za uwagę dziękuję, mówiąca te słowa, Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Do usłyszenia.